I ich prezydenci także będą musieli zdecydować o tym, czy wykonają te wyroki przed wejściem wspomnianego rozporządzenia w życie.
Będziemy oczekiwać, że te wyroki terminowo zostaną wykonane. Nie wyobrażam sobie inaczej. Wszyscy staraliśmy się wywrzeć presję na prezydencie Rafale Trzaskowskim. Kiedy mówię wywrzeć presję, mówię o lewicy. Czekaliśmy na jego jasną deklarację. Ten wyrok zostanie wykonany terminowo. Oczekuję, że i mam gwarancję, że samorządy związane z lewicą też, zgodnie z deklaracją marszałka Włodzimierza Czarzastego, zgodnie z terminowością konkretnych wyroków, bo to są konkretne sprawy, niektóre z tych wyroków nie mają konkretnego terminu, zostaną wykonane.
A chodzi m.in. o wyroki, które zapadły w Słupsku czy Lublinie.
To był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
A jak mówi prezydentka gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zapowiadane zmiany trzeba przyjąć z optymizmem.
Z dużą nadzieją. Dzisiaj to jest lekki absurd, że mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości, także wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, my jako szefowie Urzędu Stanu Cywilnego nie możemy naszym mieszkańcom umożliwić realizacji ich prawa właśnie ze względu na brak odpowiedniej rubryki w formularzu.
A jak dodaję, temat dotyczy wielu mieszkańców.
Są pytania, są osoby zainteresowane. I ja się wcale nie dziwię, bo każdy obywatel, każda obywatelka ma pełne prawo do korzystania z pełni praw człowieka. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana nie jednorazowo, ale systemowo.
Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii twierdzi, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych to wielkie zwycięstwo par, które walczyły przed sądami.
To, co determinuje tempo prac i rozwiązywania ludzkich problemów, to wola polityczna. I myślę, że dzisiaj mamy jasny sygnał tego, że ta wola polityczna w końcu się pojawiła, czego wyrazem jest deklaracja premiera Donalda Tuska.
Jak dodaje Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, są powody do radości, ale jednocześnie wciąż jest wiele pytań.
Dopiero w momencie, w którym pary zaczną dostawać polskie akty małżeńskie, dowiemy się, jak rzeczywiście wnioski są procedowane przez Urzędy Stanu Cywilnego, czy na pewno wszystkie pary otrzymują polskie akty małżeńskie, czy są wykonywane te transkrypcje w przypadku par, gdzie na przykład jedna osoba nie jest obywatelem albo obywatelką Polski. Jak wygląda sytuacja w przypadku małżeństw zawartych w krajach innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej?
Aktywiści zastanawiają się, czy uznanie małżeństw zawartych za granicą da parom takie same prawa, jakie mają inne małżeństwa w Polsce.
Przedsiębiorcy z branży odzieżowej protestują w Warszawie. Nie podoba im się rozszerzenie systemu elektronicznego nadzoru transportu na odzież i obuwie.
Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Fęskę. Tomku, powiedz, czego domagają się protestujący? Halo Tomku, słyszymy się? Słyszymy się najwyraźniej w jedną stronę, do Tomka Fęskę prawdopodobnie.
Słyszymy się. Tak, drobny problem techniczny. Trochę mi przerywa, mam nadzieję, że będziemy się słyszeli, no ale powiem tak. Handlarze protestują między innymi przeciwko konieczności ważenia odzieży, którą handlują, i zgłaszania transportu towarów, co jest dla nich problematyczne, gdy samochód służy jednocześnie do celów prywatnych i zawodowych. Tłumaczą, że przepisy OSENT powstały po to, by nadzorować transport i handel na przykład paliwami czy tytoniem, a nie koszulkami, skarpetami czy butami. Obowiązujące od dzisiaj przepisy, od dzisiaj nowelizacja właściwie przepisów rozporządzenia, która zwalnia mikroprzedsiębiorców z konieczności zgłaszania przewozu odzieży, gdy jej masa nie przekracza 500 kg czy 700 sztuk, niewielu uspokaja. Demonstrujący wskazują na przerost biurokracji i na to, że nie chcą być traktowani jak złodzieje, kiedy wielkim korporacjom i sieciom handlowym, jak mówią, uchyla się nieba. Skandują tu recz pręce od bazarów i apelują o solidarność z nimi, bo jak mówią, za chwilę może dojść do sytuacji, kiedy ubrań, butów, bielizny na targowisku po prostu kupić się nie da, bo nikt nie będzie chciał ryzykować 20 tysięcy złotych kary w przypadku stwierdzenia jakichś nieprawidłowości przy masie sprzedanych koszulek czy przejechaniu dostawczakiem paru kilometrów za dużo.
To był Tomasz Fęskę, dziękujemy bardzo.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatruje 4 projekty ustaw o kryptowalutach. To kolejne podejście parlamentu do uregulowania rynku.
Posłowie uznali, że wiodącym projektem będzie ten zgłoszony przez rząd. Swoje propozycje złożyli też prezydent, Konfederacja i posłowie Polski 2050.
Współautor tej ostatniej, poseł Adam Gomoła w poranku TOK FM, liczył, że tym razem uda się wypracować przepisy akceptowalne przez wszystkie strony.
Oczywiście my proponujemy nasz projekt jako ten projekt, który mam w poczuciu jest dzisiaj jedynym takim punktem, w którym możemy się spotkać ze stroną prezydencką i wreszcie wypracować jakiś kompromis, bo to, że dzisiaj winnym wybuchu tej wojny domowej o kryptowaluty, która już trawi nasz kraj przez ponad pół roku, jest Karol Nawrocki i to on dzisiaj odpowiada także za aferę Zonda Krypto. Ale mam poczucie, że dwie strony już tak się zapędziły w tym nawalaniu pałką i obwinianiu za wszystko dookoła, że straciliśmy z horyzontu to, co dzisiaj jest najważniejsze. Czyli to, żeby otoczyć 3 miliony polskich inwestorów wreszcie skuteczną ochroną oraz żeby zezwolić biznesowi na legalne zakładanie działalności w Polsce, bo to są podatki, ale to jest też właśnie lepsza ochrona tego rynku bezpośrednio przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. To wszystko jest dzisiaj na stole.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie poprzednie propozycje uregulowania rynku.
To ważny dzień dla polskiej psychiatrii. Dziś mamy poznać szczegóły zakończenia 8-letniego pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i przekształcenia go w ogólnokrajowy system, który ma pomagać osobom w kryzysie.
Kluczowe jest oczywiście finansowanie. W ciągu 2-3 lat centra mają się pojawić w całej Polsce.
Problem teraz jest poważny, bo w dobie rosnącego zapotrzebowania na pomoc psychiatryczną na wizytę w specjalistycznej poradni trzeba czekać wiele miesięcy.
O czym więcej, Cezary Jaszczyk.
Sytuację mają zmienić właśnie Centra Zdrowia Psychicznego. Bezpłatną, szybką i kompleksową pomoc, bez skierowania i wcześniejszych zapisów. Centra często działają całodobowo i przenoszą opiekę nad pacjentem z zamkniętych oddziałów do miejsc działających blisko ludzi, w dogodnym otoczeniu. Jak to wygląda w praktyce? W programie Dobrostan w TOK FM sprawdzała to Małgorzata Waszkiewicz. To przykład z wrocławskich Krzyków.
To jest placówka, która ma zadbać o dobrostan właśnie tej dzielnicy. Robert Adach, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. W tej dzielnicy mieszka około 100-120 tysięcy mieszkańców i jakby chcemy, taka jest idea Centrum Zdrowia Psychicznego, żeby zaopiekować się całą populacją, czyli tak, żeby człowiek, który jest w kryzysie psychicznym, dostał kompleksowe wsparcie od najcięższych stanów poprzez później już wychodzenie z tego ciężkiego stanu i żeby go nie zostawiać na pastwę losu, żeby on wracał i znów wracał do nas na oddział, ale żeby też dostał to wsparcie zarówno w kontekście tym twardym, czyli psychiatrycznym, później psychologicznym i na końcu tym społecznym. Tutaj pracuje kilkadziesiąt osób, od psychiatrów począwszy poprzez psychologów, ale też terapeutów, którzy prowadzą zajęcia z pacjentami.
Uczymy się języków obcych, mamy zajęcia sportowe, ruchowe. Magdalena Stambalska, koordynator klubu pacjenta Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Krzyki. Mamy medytację, mamy zajęcia dedykowane stricte na przykład strefy kobiet, dla kobiet oraz strefy mężczyzn, dla mężczyzn. Uczymy się zdrowo gotować, dbamy o swój dobrostan na takich zajęciach z taką nadzieją, że każda osoba, która szuka elementów, aby wypełnić pustkę, która z różnych powodów zaistniała, trafi do nas i będzie miała razem z nami dobry czas.
To najdłużej działający pilotaż w Polsce. Docelowo takie centra mają pokryć cały kraj, począwszy od przyszłego roku. Ministerstwo szacuje, że przygotowanie ośrodków zajmie od 2-3 lat. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Wojna na Bliskim Wschodzie coraz bardziej uderza Amerykanów po kieszeniach. Ponad 60% mieszkańców USA podkreśla, że na ich sytuację finansową wpłynął gwałtowny wzrost cen paliw.
Donald Trump mówi jednak, że nie kieruje się interesem ekonomicznym Amerykanów, jeśli chodzi o konflikt z Iranem.
Nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów, nie myślę o nikim, myślę o jednym. Nie możemy pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej.
Wojna kosztowała dotychczas Stany prawie 30 miliardów dolarów.
A tymczasem przed Donaldem Trumpem pierwsza wizyta w Chinach od 8 lat.
Przywódca Stanów Zjednoczonych rozpoczyna dzisiaj odwiedziny w państwie środka.
Jutro spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Jak ten szczyt komentują media w obu krajach, o tym Tomasz Orchowski.
Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza, że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Co się stało z Trumpem, jastrzębiem wobec Chin, pyta Foreign Policy. Magazyn zwraca uwagę, że prezydent udaje się do Pekinu z misją odprężenia i zawarcia nowych umów. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły, należące do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA
wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy. Agencja Xinhua informuje z kolei o szczerych, dogłębnych i konstruktywnych rozmowach w Korei Południowej. Sekretarz handlu Scott Bessent spotkał się tam z wicepremierem Chin He Lifengiem. Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży, ale w perspektywie długoterminowej Chiny i USA jako dwa mocarstwa skazane są na rywalizację. Tomasz Rychowski, TOK FM.
W Gdańsku w czterech miejscach są dziś prowadzone ćwiczenia przeciwpowodziowe.
Wspólne działania przy zbiornikach retencyjnych i potokach prowadzą Straż Pożarna, Spółka Gdańskie Wody, a także Policja i Straż Miejska.
Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie dwóch zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór i wzmocnienie workami. Z piaskiem.
Ile czasu potrzebujecie, by rozstawić takie zapory, obok których stoimy?
Po przywiezieniu zapór to jest zupełnie kwestia 5-10 minut rozstawienia ich.
Ale już tam działa na Świętokrzyską?
Tak, tak. No, zbiorniki mamy, zbiorniki, tak. I zabezpieczamy właśnie i Bieszczadzką, i zabezpieczamy obwałowanie. Straż Pożarna nas wspiera.
Odpad częściowo intensywny już był. Bo
uwaga, koparka!
Możemy zobaczyć w tej chwili, będą zabezpieczać tak jakby wyrwę w obwałowaniu takimi dużymi workami z piaskiem.
Trwają działania, ale to element ćwiczeń. Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale my bardzo konsekwentnie w Gdańsku, kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski i myślę, że to jest też coś bardzo ważnego.
A ćwiczenia obserwował nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
Metro w 10 największych miastach w Polsce. Taki pomysł ma Ministerstwo Infrastruktury i przygotowuje analizy techniczne inwestycji.
Koncepcja ma nazywać się podobnie do budowanego portu lotniczego w Baranowie, Metro Polska.
Założeniem budowy metra w polskich miastach jest też jednoczesne tworzenie schronów. Szymon Kępka.
Na razie nie ma wskazań, w których miastach miałoby powstać metro. Docelowo nie wszędzie miałoby ono wymiar warszawski, czyli podziemnego metra, ale też kolejki na zewnątrz. Do tego dochodzi tak zwany dual use, czyli wykorzystanie cywilne i wojskowe, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens. Roboczo mówimy Metro Polska, ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
Metro jako schronienie musi uwzględniać aspekt ludzki, czyli być blisko zabudowań i skupisk ludności, mówi Franciszek Wołoch ze Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego.
I sens takich realizacji tych obiektów, tam gdzie jest odpowiednie zagęszczenie ludności, tak żeby znaleźli się potencjalni użytkownicy, którzy dotrą w jakimś racjonalnym czasie, liczonym w minutach, a nie w godzinach do takiego obiektu, po to, aby uniknąć realizacji obiektów na odludziu, gdzie realna użyteczność takiej budowli będzie minimalna albo zerowa.
Według przepisów w praktyce oznacza to, że do budowli ochronnej powinno dać się dojść maksymalnie w odległości do 500 metrów w miastach i do 1000 metrów poza miastami. Szymon Kępka, TOK FM.
Po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Bieszczadach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała zgodę na odłowienie 18 zwierząt.
Zostaną im założone lokalizatory GPS. A więcej na ten temat wie nasz reporter Marcin Starzec.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie rusza z akcją, bo niedźwiedzie coraz śmielej zbliżają się do domów i gospodarstw, a część mieszkańców i samorządowców domaga się radykalnych działań. Dlatego, by zapobiec potencjalnej eskalacji, każde schwytane zwierzę zostanie oznakowane telemetrycznie i wypuszczone w bezpiecznym miejscu. Wśród wytypowanych osobników znajdzie się też ten podejrzany o zabicie 58-letniej kobiety. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, na terenie której doszło do ataku, domaga się pobrania od niedźwiedzia materiału genetycznego.
Jesteśmy zdecydowani, żeby jak najszybciej odłowić tego osobnika, zbadać to DNA i potwierdzić, no i wtedy twardo już żądać jakichś konkretnych decyzji.
Sama akcja odławiania ruszy bez podania konkretnej daty. Marcin Starzec, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, potem wrócimy do pierwszej od 7 lat wizyty Donalda Trumpa w Chinach.
Jak tam przed rejsem?
Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
Przygoda życia?
Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już było jej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Jak zetki i pokolenie alfa wpłyną na język angielski w biznesie? Jakie słowa wprowadzą, czy już wprowadzili do międzynarodowych słowników? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
W nowej polityce Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a także młodzi wstrząsną urną, łomiarz na wolności, pokolenie zero alko, wirus ze statku, miłość w szponach nauki, częste choroby rzadkie, apacze nadlatują. Nowa polityka już w sprzedaży, również na polityka.pl.
Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. W Bukareszcie rozpoczął się szczyt bukareszteńskiej dziewiątki z udziałem państw nordyckich i liderów państw wschodniej flanki NATO. Na początku spotkania polski prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że wschodnia flanka to dzisiaj strategiczne centrum ciężkości sojuszu. Na szczycie obecni są również sekretarz generalny NATO Mark Rutte i podsekretarz stanu USA Thomas Dinamo. To już koniec egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie napisali już test z języka obcego. Wcześniej w tym tygodniu zdawali język polski i matematykę. Dzisiejszy egzamin trwał 110 minut. Prokuratura Europejska poinformowała o zatrzymaniu 9 osób w śledztwie dotyczącym podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz usiłowania prania pieniędzy przy projekcie utworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku. Według ustaleń śledczych spółka ubiegała się o środki z programu Aktywny Maluch 2022-29 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, Tok 360, Filip Kekusz. Jest z nami doktor habilitowany Marcin Grabowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Donald Trump przylatuje dziś do Chin. Jutro oficjalnie powita go Xi Jinping i to zapoczątkuje rozmowy dwóch przywódców największych światowych mocarstw. To jest pierwsza wizyta Trumpa w Pekinie od 2017 roku. Trump i Xi mają do omówienia więcej wspólnych interesów czy więcej kwestii spornych?
Wydaje się, że więcej kwestii spornych z tego względu, że wspólne interesy są niejako naturalne. To znaczy tutaj rynek, konsumenci, przedsiębiorstwa robią więcej, a politycy, w tym przywódcy, obaj przywódcy, ale wydaje się, że bardziej Trump, przeszkadzają w tych interesach. W związku z tym ich rozmowy powinny skupiać się na rozwiązywaniu kwestii spornych, choć oczywiście Trumpowi towarzyszą przedsiębiorcy, gdyż Trumpowi zależy na tym, żeby w jakiejś mierze przywieźć konkretny efekt, najlepiej mierzalny, najlepiej podawany w olbrzymich sumach, w setkach miliardów dolarów, a przynajmniej, żeby to 100 miliardów dolarów było tych koncesji dla amerykańskiego biznesu, to będzie dobrze brzmiało. Ile z tego potem wyjdzie, to już jest inna sprawa.
No właśnie, prezydentowi USA towarzyszy liczna delegacja przedstawicieli firm. Jest Elon Musk, jest Tim Cook z Apple, jest Kelly Ortberg, czyli prezes Boeinga, który ma nadzieję na podpisanie kontraktu na sprzedaż 500 samolotów. I jak rozumiem, te kwestie gospodarcze będą dominować w przekazie po tych spotkaniach, a już sprawy typu Tajwan, Iran pozostaną odrobinę w cieniu.
Tak się wydaje, chociaż z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ta pierwsza kwestia, czyli kwestia Iranu, może zyskać w jakiejś mierze poparcie ze strony Chin. Chiny są dotknięte ze względu na konflikt, na zamknięcie cieśniny Ormuz, no bo znacząca część dostaw ropy przede wszystkim pochodzi z Bliskiego Wschodu. Podobnie jak dla Japonii czy dla Korei, kraje w ogóle Azji Północno-Wschodniej mają ten problem, więc rozwiązanie tego problemu leży w interesie obu krajów, Stanów Zjednoczonych, bo bardzo osłabia ich pozycję Trumpa, któremu się wydawało, że szybko tę kwestię zamknie, a Chin ze względu na koszty gospodarcze. Natomiast jeśli chodzi o Tajwan, to również wydaje się, że ta kwestia jest istotna dla obu krajów, przy czym tutaj Amerykanie spodziewają się analitycy, mogą, Trump może nieopatrznie zgodzić się na pewne koncesje. Xi Jinpingowi najbardziej zależy na ograniczeniu sprzedaży broni dla Tajwanu i w związku z tym będzie próbował coś wynegocjować w tym obszarze. Trump, będąc słabszy ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, może być skłonny do jakichś ustępstw. Natomiast rzeczywiście tak, kwestie technologiczne są postrzegane jako kluczowe. Kwestia tego konfliktu technologicznego, bo w zakresie technologii zdecydowanie dominują Stany Zjednoczone, a ciągle, jeśli chodzi o te technologie najbardziej zaawansowane, kluczowe, i dla Chińczyków to jest ważne. Jednocześnie Chińczycy kontrolują rynek surowców krytycznych do tych technologii.
Też kwestia surowców krytycznych może być istotna podczas tej rozmowy.
Tak się wydaje, chociaż tutaj przez ostatnie lata podjęto działania nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu innych gospodarkach zmierzające do częściowej demonopolizacji tego rynku. Chińczycy zmonopolizowali rynek przez to, że nie tylko przez to, że mają te zasoby, ale również dlatego, że je wydobywali, przetwarzali, a mimo wysokich kosztów ekologicznych wielu tych przedsięwzięć. No i wreszcie tanio je sprzedawali, w związku z tym absolutnie zdominowali ten rynek, ale w ostatnich latach inne kraje, Australia, same Stany Zjednoczone, Chile, Kazachstan, obecnie Rosja, choć Rosja nie jest potencjalnie dobrym dostawcą z oczywistych względów, teraz działają na rzecz właśnie stworzenia własnego rynku w tym zakresie.
Panie profesorze, wspomniał pan, że Donald Trump do Chin leci jako ten rozmówca ze słabszą pozycją negocjacyjną w kontekście chociażby wojny z Iranem, ale to jest tylko ta wojna z Iranem, co osłabia Donalda Trumpa, czy może jest jeszcze szereg innych uwarunkowań, które sprawiają, że to prezydent Chin ma, mówiąc językiem Donalda Trumpa, mocniejsze karty?
Prezydent Chin ma większe możliwości używania swoich kart, ja bym tak to ujął. Ta pozycja Xi Jinpinga jest silniejsza niż była te około 10 lat temu. Donald Trump oczywiście znów podkreśla, że fantastyczne relacje łączą go osobiste z Xi Jinpingiem. A to zresztą w kwietniu 2017 roku było widoczne, kiedy Xi Jinping odwiedził Stany Zjednoczone, Trump go w Mar-a-Lago przyjął i wnuki Trumpa po chińsku recytowały wierszyki, etc. Także ta sympatia do Chin paradoksalnie gdzieś tam już była widoczna. Natomiast Chińczycy w znacznie mniejszym stopniu są uzależnieni teraz od rynków zagranicznych oraz w tym od rynku amerykańskiego. Zeszły rok ze względu na tą eskalację potężną wojny handlowej spowodował bardzo duży spadek obrotów. A i jeśli chodzi o eksport chiński, to on w szczytowym okresie 2-3 lata temu to było ponad 500 miliardów, teraz to jest około 300 miliardów. 2024-2025 to były bardzo, bardzo silne spadki. A Amerykanie mają, no w związku z tym też spadek deficytu Stanów Zjednoczonych w zakresie handlu towarami, Amerykanie mają stałą i rosnącą nadwyżkę w zakresie handlu usługami. Ale niezależnie od tego, uzależnienie rynku chińskiego wielowymiarowe od Stanów Zjednoczonych jest mniejsze, choć oczywiście musimy pamiętać, że Chińczycy mają wiele problemów gospodarczych, których rozwiązanie jest skorelowane zdecydowanie z rozwiązaniem konfliktu, który między Stanami Zjednoczonymi a Chinami istnieje. Jeszcze wrócę do tego pierwszego zdania. Chin może używać swoich kart znacznie szerzej. To było widać w zeszłym roku, kiedy te taryfy rosły do 145%, zdaje się, po stronie amerykańskiej, 125% po stronie chińskiej, a Xi się nie uginał. A Trump po pierwsze musiał się jednak ugiąć, bo to ma znaczenie dla jego, co by nie mówić, demokratycznych wyborców, demokratycznych w sensie systemu politycznego, nie partii politycznej. Natomiast no, Xi nie musi tego robić, bo rządzi w sposób autorytarny. Do tego Donald Trump trafił na przeszkodę w postaci Sądu Najwyższego, to tegoroczne rozstrzygnięcie, że nie można nadużywać stanu nadzwyczajnego związanego z importem rzeczywistym, domniemanym, znaczy rzeczywistym, ale może przedstawionym w sposób zbyt szeroki przez Donalda Trumpa, a do nakładania ceł. To do tego prezydent nie jest uprawniony i wykorzystanie tych narzędzi przez Stany Zjednoczone, które potencjalnie można wykorzystać, wcale nie jest aż tak łatwe. No, powinno być zgodne z amerykańskim ustawodawstwem, tak jak to się działo między 2017, a powiedzmy 2019 rokiem. W 2017 zapoczątkowano proces, który owocował no, tymi taryfami z 2018-2019, upraszczając.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Marcin Grabowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Prezydent Donald Trump dziś przylatuje do Pekinu. Jutro zaczyna się jego spotkanie z Xi Jinpingiem. Jeszcze wrócimy do tego wydarzenia w TOK FM. A tymczasem Polska i polska psychiatria. Jest z nami Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rada do spraw zdrowia psychicznego ma dziś przedstawić plan na przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Pilotaż tego programu centrów zdrowia psychicznego trwał od połowy 2018 roku. No, rozgościła się ta forma pierwszej pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego w naszym systemie. I co dalej? Czy my wiemy, w jaki sposób centra będą funkcjonować i czy w ogóle będą funkcjonować w 2027 roku?
Rozgościła się, to prawda, natomiast pamiętajmy, że wciąż nie dla wszystkich jest dostępna. Ona obejmuje niewiele ponad połowę osób, które potencjalnie mogłyby z tej formy pomocy skorzystać. Natomiast dzisiaj na Radzie Zdrowia Psychicznego tak naprawdę ministerstwo ma przedstawić swój pomysł wyjścia z pilotażu, dlatego że ten pilotaż, zwany już najdłużej działającym pilotażem w Polsce, tak jak pan powiedział, rozgościł się, ale no to nie jest formuła, w której te centra powinny docelowo funkcjonować. Musimy je osadzić w systemie na zasadach takich, jak działają inne placówki ochrony zdrowia. No i taki jest cel ministerstwa, NFZ-u. No ministerstwo deklaruje, że na pewno w tym roku pilotaż się zakończy. Ja jestem sceptyczna, bo już wielu ministrów
przedłużało rozporządzeniami ten pilotaż.
Składało, ale też składało takie obietnice, że to jest ostatnie przedłużenie. Ja już sama nie pamiętam, ile razy pisałam, że to ma być ostatnie przedłużenie. Natomiast no, teraz rzeczywiście wiemy, że ten model wyjścia z pilotażu został wypracowany. Wiemy, że ministerstwo nie chce oczywiście likwidować centrów zdrowia psychicznego, wręcz przeciwnie, deklaruje, że chce rozwijać tę pomoc tak, żeby była dostępna w całym kraju i żeby już nie było różnic, żeby nie było takich terenów, gdzie te centra nie funkcjonują. No wszystko się rozbija o to, jaki będzie ten model, a przede wszystkim o to, jak on będzie finansowany. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. W tej chwili centra zdrowia psychicznego są finansowane na zasadzie ryczałtu, to znaczy one dostają pieniądze, na daną populację, która mieszka na terenie, które te dane centrum ma pod opieką. I to jest taka stawka na osobę, niezależnie od tego, czy ta osoba korzysta z pomocy centrów, czy nie. W zamian centra mają być gotowe zaoferować pomoc każdej osobie z tego terenu, która się do nich zgłosi. Nieco upraszczając. I ministerstwo deklaruje, że ono zasadniczo nie chce zmieniać tej formuły, natomiast chciałoby mieć nad tym większą kontrolę i na przykład móc uzależniać trochę tę wysokość przekazywanych pieniędzy od jakości opieki w tych centrach, bo wiemy, że ta jakość też jest różna. Ona nie zawsze wszędzie jest wzorcowa, nie zawsze ten dostęp jest taki, jaki powinien być, jak to wynika z założeń reformy. I to oczywiście rodzi obawy, no bo jeżeli zmienia się model, w którym funkcjonowaliśmy od 8 lat, no to obawy, co będzie dalej, są naturalne. No i dzisiaj się dowiemy, jak ten model będzie funkcjonował. No, jesteśmy zapewniani, że bardzo dużych zmian nie będzie. Mhm. Na ile możemy być pewni, że tych dużych zmian nie będzie i że nie będzie takich zmian, które wpłyną na dostępność dla pacjentów, to pewnie nawet nie przekonamy się dzisiaj, tylko przekonamy się, jak już ten model zacznie funkcjonować. No ale mamy takie zapewnienia, że na pewno się pilotaż zakończy, że już w październiku tego roku ruszą konkursy. NFZ ogłosi konkursy dla placówek, żeby one już mogły wychodzić z tej formuły pilotażu i wchodzić w taką normalną formułę dla zwykłych placówek medycznych. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa.
A jakie są wnioski z tego kilkuletniego pilotażu? No bo to jest ten czas, na który przypadła pandemia, wojna w Ukrainie, czynniki, które na pewno powiększyły liczbę osób w kryzysie i spodziewam się, że takie rozwiązanie jak Centra Zdrowia Psychicznego, czyli bliska pacjentowi, szybka pomoc, pomoc, która nie stygmatyzuje, nie kojarzy się z zakładem zamkniętym, dostępna, no może nie od ręki, ale blisko, pomaga sprawnie poradzić sobie w tych pierwszych fazach kryzysu, to takie rozwiązanie Centrum Zdrowia Psychicznego jest wręcz intuicyjne.
Oczywiście i tutaj w ogóle nie ma wątpliwości i chyba żadnych kontrowersji, że ten model opieki, takiej opieki środowiskowej, jest najlepszy. I to jest przyszłość psychiatrii, w tę stronę idą wszystkie kraje, które... No z naszego, powiedzmy, też kręgu, które w podobny sposób organizują opiekę zdrowotną. Więc tutaj nie ma wątpliwości. O wnioski z pilotażu też się trochę spierają rządzący i przedstawiciele tego środowiska, bo na przykład jest taki wskaźnik liczby hospitalizacji i były nadzieje, że w związku z prowadzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego, które oferują tą opiekę blisko pacjenta, gdzie pobyt w szpitalu ma być ostatecznością zarezerwowaną dla naprawdę trudnych przypadków, że ten wskaźnik hospitalizacji znacząco spadnie. On nie spadł, a na pewno nie w taki sposób, w jaki, no, którym można by się chwalić i pokazywać te statystyki, ale też on wcale nie musi, to wcale nie musi nam mówić, że coś się nie udało, bo być może tych pacjentów jest więcej, dlatego że więcej ich wyłapujemy, a nie dlatego, że cały czas ten szpital jest pierwszą, jedyną właściwie formą pomocy dla osób w kryzysie. Natomiast no, wiemy też, że Centra Zdrowia Psychicznego mają różny odsetek pacjentów pod opieką. Czasami ten odsetek sięga kilku procent, powiedzmy to jest chyba 6% w tych centrach, które są podawane jako te najlepsze, które najbardziej aktywnie się opiekują swoimi mieszkańcami, a są takie, gdzie to jest 1%, 1,5%. Wiemy też, że...
Musimy zmierzać do końca powoli.
Okej, że czasami też te kolejki niekoniecznie się zwiększyły i cały czas kolejki do samych centrów są duże, ale na pewno jest to ta forma opieki, która jest najlepsza dla pacjentów i którą powinniśmy rozwijać. Pytanie, w jaki sposób, w szczegółach, i o to się toczy spór.
Bardzo dziękuję. Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia, była z nami. Po 12.40 na EKG zaprasza Państwa Wojciech Kowalik.
Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
Kto zwalcza ból?
Wolnary!
Kto?
Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
Serio? Też na wysokie kwoty?
Tak, na małe i duże.